Marcin Sasin, witamy Państwa w sobotę w politycznym podsumowaniu tygodnia. Od mojej prawej Roman Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam Państwa.
Tadeusz Jędrzejczak z Sojusz Lewicy Demokratycznej.
A ja po drugiej stronie stołu. Tak.
Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska.
Witam serdecznie.
I Robert Anacki, Porozumienie.
Tak, bardziej po prawej, troszeczkę w centrum. Tak, wszystko się zgadza.
I w takim gronie dzisiaj dyskutujemy. Zacznijmy od bardzo ważnej rzeczy. 5 przypadków koronawirusa w Polsce potwierdziło wczoraj Ministerstwo Zdrowia. Już nie tylko Zielona Góra, ale także Szczecin, Wrocław i Ostróda. Najważniejsze, życiu zarażonych osób nie grozi niebezpieczeństwo. Ale wszystko zaczęło się w środę w województwie lubuskim, w Zielonej Górze dokładnie. To był taki sprawdzian dla lubuskich służb. Czy lubuskie służby podołały? Robert Anacki.
Według mnie podołały jak najbardziej. W ogóle państwo polskie jest przygotowane do wszelkich działań i legislacyjnie i też prewencyjnie są odpowiednie. Teraz komunikaty się pojawiły z Ministerstwa Zdrowia dotyczące reglamentacji towarów, które dzisiaj w obrocie gospodarczym już naprawdę nierynkowo potrafiły osiągać jakieś horrendalne ceny. Ministerstwo na to reaguje i też reaguje na to, żeby nasz eksport tych towarów, powiedzmy wśród producentów, w jakiś sposób w kwestiach gospodarczych nie ucierpiał, więc byłem w Warszawie kilka dni i bezpośrednio właśnie z centrali tam dowiadując się, jak to wygląda. Muszę powiedzieć, że no, na każdym szczeblu, również samorządowym, niezależnie tu od barw partyjnych, łatek i tak dalej, wszyscy angażują się w to, żeby być przygotowanym i wygląda na to, że jesteśmy przygotowani. Na szczęście te przypadki koronawirusa, one nie są takimi przypadkami mnożenia się go wewnętrznymi, raczej to z zewnątrz do nas przyjeżdżają po prostu osoby zarażone i bardzo szybko reagując potrafimy tutaj te przypadki ograniczać, jeżeli chodzi o rozprzestrzenianie się go.
I a pan jest za tym, żeby odwoływać imprezy masowe?
Wie pan co, tutaj to jest kwestia indywidualna. Ja osobiście unikam teraz w ogóle masowych imprez i w ogóle wyjścia na przykład z dziećmi nawet, chociaż to jest najmniejsza grupa ryzyka. Uważam, że w takich sytuacjach nic nam się nie stanie, jak te kilka tygodni najbliższych, czy nawet miesięcy. Troszeczkę
posiedzimy w domu.
Tak, mniej aktywnie po prostu spędzać będziemy czas. I tutaj apeluję o tą higienę, o te wszystkie aspekty, o których mówili marszałkowie, czy to opozycji, czy obozu rządzącego. Te wszystkie kwestie mogą się wydać śmieszne, ale kiedy będziemy się tego trzymać, to i procedur przede wszystkim, to na pewno możemy na ten moment spać spokojnie i w żaden sposób nie będę mówił, że imprezy masowe się nie mogą odbywać, bo na ten moment nie ma takiego zagrożenia. Aczkolwiek jeden taki przypadek przy masowej imprezie może spowodować, że później te działania
wymkną się spod
tak,
kontroli.
Dokładnie tak.
Tadeusz Jędrzejczak.
Ja jestem w trudnej sytuacji, dlatego że jestem członkiem zarządu województwa, który ma zadania związane z obecną sytuacją kryzysową i dlatego też nie mogę mówić wszystkiego, co tak naprawdę myślę i tego, co wiem. W związku z tym powiem tylko tyle. Cieszmy się, że nie jest gorzej. To jest po pierwsze. Po drugie, tak słucham, szukam dobrze dobranych. Po drugie, to co mówił pan radny Anacki, warto chodzić na spacery. Warto być na świeżym powietrzu, trochę ruchu, dużo warzyw, jeżeli państwo lubicie, jeżeli nie, to owoce i o to apeluję. Sprawa trzecia. W przyszłym tygodniu dowiemy się, czy rząd jest przygotowany do tego, co się dzieje w naszym kraju i poza jego granicami, bo dowiemy się, jak zobowiązania, które były ustnie wobec zarządu województwa i szpitali w województwie lubuskim przekazywane przez wicewojewodę zostaną zrealizowane.
No w nocy do szpitala w Zielonej Górze przyjechał transport sprzętu, a dzisiaj na stronie Urzędu Marszałkowskiego pojawiła się odpowiedź w sprawie tych pieniędzy, które mają dostać szpitale.
2 miliony?
No tam tak. Znaczy 2 miliony zielonogórskie szpitale.
Jeszcze
tam
rozumiem, tylko panie prezydencie, odwracam jedno
nie,
zdanie.
Nie czytałem jeszcze, bo nie miałem kiedy. I tam coś powiedział, będzie jeszcze. Okej. Proszę państwa, najważniejsze co jest w tej chwili. Powinny wszystkie organizacje, wszystkie firmy współpracować ze sobą, wszystkie organy władzy rządowej, samorządowej, policja, sanepid i wszystkie te osoby, które za to odpowiadają. Sytuacja jest trudna. Proszę zobaczyć, jak to się odbywa w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Niemczech czy we Włoszech. Jesteśmy pod tym względem mniej mobilnym społeczeństwem, powinniśmy po prostu współpracować, a media powinny zachować zdrowy rozsądek, a nie próbować za wszelką cenę robić sensację z tego, że ktoś tam jest takiej czy innej partii jest akurat zakażony. Sytuacja jest trudna, dlatego że nie trzeba...
Ale tutaj takich rzeczy nie robimy.
Ja nie mówię o radio tutaj naszym regionalnym. No i wybił pan mnie, zbił mi pan z pantałyku i teraz muszę sobie chciałem powiedzieć. Ale mi chodzi o jedną rzecz. Sytuacja jest trudna i w związku z tym pamiętajmy o tym. Tu nie chodzi o to, że ludzie na tego wirusa będą umierali. Tu chodzi o to, że mogą wraz z postępem zakażenia coraz większe grupy ludzi mogą być wyłączone z pracy, produkcji, usług i tak dalej, i tak dalej. To na tym polega cały problem, a nie na skali umieralności. Ale myślę, że poczekajmy jeszcze kilka dni i wtedy będziemy wiedzieli, na jakim etapie jesteśmy. Dziękuję bardzo.
Ja tylko jedno zdanie jeszcze dodam. Dzisiaj wizytuję województwo lubuskie, Zieloną Górę, w tym szpital. Wizytuję dzisiaj województwo lubuskie, szpital i pewnie z urzędem marszałkowskim będzie znał pan premier Gowin, więc cały
kto,
czas...
Kto wizytuje?
Pan wicepremier Gowin. Dzisiaj będzie województwo lubuskie. Tak, tak. Też decyzje zapadają z dnia na dzień, gdzie właśnie najwyższego szczebla władzy podróżują po Polsce i tam, gdzie są te problemy, reagują, więc naprawdę proszę mi wierzyć, ale to jest na bieżąco. Ci ludzie śpią po kilka godzin dziennie, więc naprawdę i to na samorządach też się dzieje z tego, co wiem, więc oddać im też trzeba to, że wszyscy ciężko pracują.
Trzeba współpracować. Bo sytuacja dotyczy wszystkich obywateli.
Ja bym tutaj wrócił jeszcze do tego spotkania chyba czwartkowego, gdzie premier spotkał się ze wszystkimi ugrupowaniami politycznymi, szefami klubów i partii politycznych. I tak jak wcześniej, no próbowano ugrać mniej lub więcej jeszcze przed tym spotkaniem i przed możliwością pojawienia się koronawirusa w Polsce, jednak to spotkanie spowodowało, że no, osiągnięto tutaj pewien kompromis, konsensus. Rzeczywiście sam minister zdrowia powiedział, że wirus w Polsce to jest tylko kwestia czasu. Rzeczywiście on został przywleczony tutaj od strony niemieckiej, ale no, ja dołączam się do wypowiedzi tutaj kolegów, że tak jak zauważyli, no służby stanęły na wysokości zadania, w sposób błyskawiczny ustalono tego zerowego zakażonego. Chyba służby zadziałały w sposób właściwy. Ta wcześniejsza informacja, co należy robić, właśnie jakie należy zachować środki ostrożności, czyli przede wszystkim ograniczyć kontakty, częstsze mycie rąk, właśnie świeże powietrze, dobre odżywianie się spowoduje, że no, z tym problemem poradzimy sobie jak z wieloma innymi.
No szalenie ciekawe pytanie, jak koronawirus, jaki będzie miał wpływ na gospodarkę, jak to będzie i w jakim czasie odczujemy ewentualne konsekwencje rodosławowirusa.
Oczywiście, że będzie miał, bo chociażby Gorzowska TPV na przykład już praktycznie chyba drugi czy trzeci tydzień tak naprawdę nie odbywa się regularna produkcja, więc mamy przestoje. Pamiętajmy też o tym, że z jednej strony no, u nas dopiero jak gdyby mamy pierwsze takie przykłady osób, które są zarażone koronawirusem, jak zobaczymy na Włochy chociażby, tak, gdzie parę regionów to dotyczyło, dzisiaj praktycznie całego kraju, no to już też musimy też liczyć się z tym, że to się będzie też rozprzestrzeniać, tak jak w wielu innych krajach. Natomiast co jest najważniejsze? Najważniejsze jest przede wszystkim to, żeby wszyscy, począwszy od każdego mieszkańca, poprzez każdą instytucję, czy samorządową, czy rządową, wszyscy pamiętali jednym, że tutaj tak naprawdę jest jeden wspólny mianownik. Wszyscy muszą dbać o to, żeby przestrzegać pewnych zasad, przestrzegać procedur. Tak jak tutaj mówimy właśnie o tym, że ten pierwszy tak zwany pacjent zerowy został zdiagnozowany właśnie w szpitalu klinicznym w Zielonej Górze, no to oczywiście można powiedzieć tak, że te procedury, które wdrożył szpital, lekarze, zarząd tego szpitala, to wszystko jak gdyby na ten moment zadziałało, zagrało. Oczywiście też, proszę Państwa, trzeba być tutaj cierpliwym i co jest najważniejsze, rozmawiać, ustalać pewne rzeczy ze sobą. Tak też to wygląda. Ludzie pytają, powiedzmy, właśnie samorządy pytają rząd, kierują różnego rodzaju właśnie apele, stanowiska. Rząd tak samo, powiedzmy, rozmawia w tym momencie z samorządami. I to jest naturalne, to jest potrzebne. A najważniejsze też, żebyśmy też właśnie chociażby poprzez media, wszystkie media, edukowali właśnie nasze społeczeństwo, naszych współmieszkańców, jak można w tym momencie uniknąć koronawirusa, jakie środki prewencyjne w tym momencie stosować. I to tak naprawdę pomoże w tym momencie wszystkim. Nie jest potrzebna tutaj jakaś panika, sianie jakichś takich dziwnych wizji, ale chociażby właśnie takie rzeczy związane z higieną. To szczególnie ważne jest w dużych zbiorowiskach. Szkoły, zakłady pracy, urzędy. W Urzędzie Marszałkowskim na przykład też mamy, każdy ma możliwość właśnie dezynfekcji rąk chociażby, prawda? Takie rozwiązania powinny stosować właśnie wszystkie instytucje, tam gdzie są zbiorowiska ludzi. Począwszy właśnie od urzędów, szkół, poprzez zakłady przemysłowe, firmy, firemki, być może też sklepy. I na tym powinniśmy koncentrować naszą uwagę i wszystkie nasze działania.
Może taki będzie plus tego wszystkiego, że po prostu ludzie zaczną myć ręce, bo z tym był problem, na co wskazywali te higieniści. Taka jest prawda.
A tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o higienę, to na pewno nam nie zaszkodzi taka edukacja powszechna i to się przyda na przyszłość nawet. Nie chodzi o samego koronawirusa, tylko do gospodarki. Chciałbym się odnieść, pełna zgoda, tylko jedna kwestia. Na przykład ta specustawa, która właśnie reguluje kwestie dotyczące prawa pracy i tak dalej, tych zmian budowlanego kodeksu czy zamówień publicznych, żeby te ścieżki skracać, gdy będzie to potrzebne. Też niepotrzebna panika. Przecież ta specustawa, zwróćmy na to uwagę i dyskusja wokół niej, ta specustawa, ja tu apeluję przede wszystkim do Konfederacji, która rzeczywiście podnosiła, że to jakiś zamach stanu, tutaj wszystkie inne kluby poparły jednak to rozwiązanie. Dlaczego? Dlatego, że no, taką ustawę mieliśmy od wielu lat. Ona została tylko rozszerzona i kilka elementów zmienione. I co dzisiaj mamy? Taki przykład. PKN Orlen kupuje 1000 ton, czyli tak 1000 litrów, 1000 tysięcy litrów, czyli milion litrów płynu do dezynfekcji, żeby rynkowe ceny utrzymać. No i jako podmiot, który na normalnym rynku gospodarczym ma sieć dystrybucji bardzo dużą, będzie dystrybuował i powodował, żeby te ceny nie rosły horrendalnie, a już mieliśmy w internecie przykłady w niektórych aptekach, że ten płyn mógł nawet o kilka tysięcy procent. Tak,
a ja chciałem zapytać...
Znaczy, tu chodzi o produkcję spirytusu bez akcyzy przez PKN Orlen i dostarczanie za darmo tego płynu do szkół. Tak jak powiedział premier, to już nie opowiadać takich historii, a PKN Orlen nie jest obrócy spirytusu, tylko powiem pieniądze.
No ale to są pewne zmiany, ja rozumiem.
Ale panie redaktorze, w normalnym państwie takie zapasy są i nie ma z tym żadnego problemu. W państwie polskim takich zapasów nie ma, w związku z tym jest problem. A PKN Orlen powinien wydać środki na postęp gospodarczy i naukowy, który powinien powodować, że byłby bardziej innowacyjny. A wydaje pieniądze na promocję, na produkcję spirytusu bez akcyzy i na promocję Roberta Kubicy. Tędy postępu nie będzie, bo koronawirus...
Chyba nie tylko, bo też na opiekę paliatywną na Litwie.
Ale to, do tego nie jest powołany.
Ja rozumiem, ale pytanie do Tadeusza Jędrzejczaka, bo chciałem też zapytać o współpracę marszałek województwa z wojewodą po tym ostatnim medialnym zgrzycie na tej linii. Wiem, że 10 marca ma dojść do spotkania w Gorzowie, w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. Ta współpraca jest możliwa, czy... Po tym, co się stało?
Nie, no więc to jest rzecz oczywista. Po naszych doświadczeniach, zapowiedziami rządu, że będą środki finansowe, ich nie było. Tak było z New Delhi. Myśmy wydali z własnej kieszeni pieniądze, których nie zwrócono nam mimo zapewnień. No i z oczywistą rzeczą, że wojewoda jest z PiS-u, a nie marszałek jest z Platformy. W związku z tym te zgrzyty w trakcie kampanii prezydenckiej się pojawiają. Ale też to wystąpienie pani marszałek przed blisko tygodniem, no było związane z tym, że szpitale zwróciły się do wojewody zgodnie z procedurą i obowiązującym prawem o zapewnienie środków finansowych na pewne działania związane z epidemią, która może nastąpić w naszym regionie. Żadnej odpowiedzi nie dostaliśmy, jednocześnie wojewoda wypowiada różne tam historie. W związku z tym pani marszałek publicznie zapytała, gdzie są te pieniądze i kiedy będzie odpowiedź.
Po prostu wykorzystała medialnie zainteresowanie i temat.
I kiedy stało się tak, jak się stało, kiedy pojawił się pierwszy przypadek, kiedy zaczęły się problemy, bo było wiadomo, że to nie jest ostatnia, będzie ich więcej. W tej sytuacji dwukrotnie brałem udział w spotkaniu z wicewojewodą lubuskim i dyrektorem lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, również wczoraj rano, i dowiedzieliśmy się, że te środki, o które szpitale wystąpiły w pierwszym rzędzie do szpitala w Zielonych, że zostaną skierowane, się pan redaktor to potwierdził. Również odblokowane zapasy narodowe, zapasy na te wszystkie elementy, czyli tam te fartuchy, kombinezony, maseczki i tak dalej, zostały dolokowane i zostały skierowane na te oddziały, które mają być. Tam są jeszcze dwie rzeczy. Jest sprawa oddziałów, które są wyznaczone jako oddziały, które mają być w przyszłości, gdyby taka potrzeba była, oddziałami zakaźnymi, na których będą wydzieleni łóżka, będą wydzielone dla pacjentów, którzy są nosicielami koronawirusa, i kwestia zapłaty za te zlikwidowane umowy z NFZ-em. No i na koniec, tak jak pan rektor pytał, 10 pan wojewoda zaprosił panie marszałek na spotkanie całego tego sztabu antykryzysowego i zapewne, że nie pani marszałek, bo mam tu dniu zarząd, no to na pewno ktoś z członków zarządu będzie w tym brał udział i trzeba współpracować, bo sytuacja jest naprawdę...
Bo wojewoda wytknął, że to było takie polityczne
wystąpienie. Mój Boże, jak pan wojewoda zabiera głos, to nie jest politycznie. No też jest politycznie, no.
I wytknął także, że w tym samym dniu, w którym pani marszałek mówi o pieniądzach na walkę z koronawirusem, Urząd Marszałkowski zamówił 5 samochodów.
No nie, panie redaktorze.
Radosław Wróblewski łapie się za głowę.
Nie, bo pan kłamie. Po pierwsze nie w dniu, kiedy...
Pan redaktor, przytaczam wojewodę, więc teraz...
Ja skończę tylko, bo tak nie może być. Pan kłamie. Pan
co to znaczy kłamie?
Pan,
to odpowiada.
Pan powiedział, że w dniu, kiedy był koronawirus, urząd zamówił samochody.
W dniu...
Nie zamówił urząd samochody w dniu. Ja panu skończę.
Oczywiście, że nie był przetarg, był dużo wcześniej.
Były kilka tygodni wcześniej.
Pewnie, że przetarg. Tak. To jest zresztą czytałem z tym przetarg.
I też nie, przestańmy opowiadać bzdury, bo ja za chwileczkę powiem, macie samochód w radiu, też przestępstwo, bo trzeba było dać na coś innego. Nie gadajcie.
Nie, ja mówię bzdur. O tym, co wojewoda powiedział.
Poziom jest mniej więcej antka serialu, proszę pana, daleko od szosy na tym poziomie. Ale ja panu powiem lepiej.
Grillowanie redaktora.
Ale nie, ja mówię o wypowiedziach pana wojewoda. Panu powiem dlaczego. Bo w tym samym czasie rząd RP pana Mateusza Morawieckiego zamówił 280 samochodów dla siebie. I panu powiem więcej. Czy pani usłyszał chyba przedwczoraj ode mnie na antenie radia?
Wczoraj.
I pan wojewoda lubuski Władysław Dajczak też dostanie nowy samochód, a może nawet nie jeden. Jako się tym pan wojewoda
nie
chwali. I teraz czekam, panie redaktorze, żeby było uczciwie, to ja teraz czekam na reportaż w Radio Zachód, na całą Polskę, łącznie z oddziałem telewizji. Kiedy pan wojewoda będzie dostawał ten nowy samochód, pojedziemy razem. Będę ja mówił o władzy, która jest nieuczciwa, nie daje pieniędzy na różnego rodzaju działania społeczne. Państwo to nagracie, pójście na
okej.
Okay.
To ja panu
panie redaktorze, tylko jednym zdaniem pan Jędrzejczyk powiedział całą tą spiralę propagandy. Ja nie wiem, skąd ją zna. Ja nie wiem, czy to jeszcze z Radio Zachód. Z tych czasów, kiedy rządziliście tam w latach 70.
70.
Tak, Radio Zachód działa, więc ja chciałem w tym uczestniczyć.
Tak, no działa, tak, że Tadeusz Jędrzejczak może przyjść do tego radia i mówić to, co powiedział.
Nie macie innego wyjścia, bo ustawa wam to nakazuje.
Szanowni Państwo, no ja chciałem tutaj jeszcze wrócić do wypowiedzi pana Jędrzejczaka mówiącym o działaniach PKN Orlen i tam akcje za spirytus i tak dalej. Szanowni Państwo, jak jest sytuacja kryzysowa, to społeczeństwo się nakręca, instytucje też różne się nakręcają i tak naprawdę żadne państwo nie jest w stanie mieć takich zapasów, żeby w sytuacji właśnie kryzysowej uzupełniać na bieżąco te ilości, które po prostu się kupuje i magazynuje, czy w domach, czy w instytucjach.
I to jest niezgodne z KSH, także dokładnie. To jest spółka normalnie prawa handlowego, więc nawet KSH
i te działania nadzwyczajne premiera Morawieckiego, który zalecił zwiększenie produkcji ekstra właśnie na walkę z koronawirusem, są jak najbardziej wskazane i to jest dla mnie sytuacja normalna i oczywista. Jeżeli chodzi o wystąpienie pani marszałek, to oczywiście, że to było wystąpienie stricte polityczne, ponieważ ja w szpitalu nie byłem, ale z doniesień prasowych raptem zrobiono 11 badań i już robi się larum, że nie ma sprzętu, nie ma środków, żeby dalej ewentualnie następnych pacjentów przyjmować.
Wtedy, no to co to za szpital? Pani marszałek zabierała głos, nie było robionych żadnych badań, dlatego że województwo lubuskie
kiedy brakuje kilkudziesięciu czy kilkuset kompletów sprzętu jednorazowego do bieżącej działalności szpitala. I tu bym dał dwóje pani marszałek i nie robiłbym z tego tytułu jakichś politycznej hucpy.
Pytanie o
no nie
odpowiedź,
wolno tak mówić, bo się pan, pytanie, urzędnik państwa, jak jest pan Jabłoński,
ja
opowiada
głupoty i nieprawdę. Ja też zadam pytanie tak, jeszcze a propos, czy w takim wypadku, bo tam słyszymy o terminie 24-25 lutego, kiedy poszło pismo do Urzędu Wojewódzkiego, czy ta odpowiedź w związku z tym, że no jednak to zagrożenie wirusem wisiało w powietrzu, czy nie powinna być szybsza?
Zawsze może być szybsza. ale wiemy, że procedury obowiązują w całym kraju. Oczywiście tutaj zostały przez wojewodę przyspieszone maksymalnie, ale nie może być tak, i tu się nie zgadzam z tym, co państwo mówicie, że można byłoby coś innego zrobić. Skoro rzecznik dyrektora szpitala mówi, że szpital jest zagrożony, nie może funkcjonować, nie możemy przyjmować pacjentów, to tak naprawdę jest wprowadzanie paniki zupełnie niepotrzebnej. Bo zawsze można ściągnąć sprzęt z innego szpitala, uzupełnić te braki i po prostu działać w sposób racjonalny i wyważony.
Radosław Wróblewski.
Ja może bym proponował, żeby pan kolega Jabłoński nie brnął w takie rzeczy, jak które tu głosi, typu sprowadzanie, pożyczanie sprzętu innego. To jest prowizorka, tu nie o prowizorkę chodzi. Ja patrzę na to w ten sposób. Proszę państwa, jesteśmy w województwie przygranicznym. Mamy informację, że zarówno od południowej granicy, zachodniej granicy mamy już w tym momencie stwierdzone przypadki koronawirusa. No w związku z tym, jeżeli powiedzmy pani marszałek i zarząd województwa lubuskiego, które w tym momencie odpowiada też za służbę zdrowia i prowadzi szpitale, otrzymuje takie informacje, no to naturalną rzeczą jest, że zadaje pytania. Jeżeli w tym momencie też słyszy, że rząd tak przeznacza pieniądze na to, że będą pieniądze i tak dalej, nie ma problemu i tym podobne rzeczy, to nie mówmy na Boga, że tutaj pan stawia pani marszałek ocenę niedostateczną, nie wiem na jakiej podstawie, nie mówmy na Boga, że pani marszałek, czy szpitale chcą w tym momencie sobie kupić sprzęt na bieżącą działalność, tylko nie, one po prostu w tym momencie, wiedząc jakie jest zagrożenie, racjonalnie się zachowują, no każdy tak racjonalnie się zachowa, że będzie miał pytania, będzie miał wątpliwości. Radziłbym koledze Jabłońskiemu poczytać, o co tak naprawdę też między innymi w tym momencie ze strony województwa lubuskiego szły pytania, bo to nie tylko, że kwestia pieniędzy i tak dalej, materiał jest udostępniony, więc każdy może w tym momencie to sprawdzić. I tylko o to chodzi. Każdy ma prawo pytać i samorząd województwa lubuskiego, zarząd województwa lubuskiego postawił takie pytania. I to, że nie było, a sam pan przyznał, że zawsze można szybciej udzielić odpowiedzi, to, że nie
ale
było...
W ogóle można odpowiedzieć.
No właśnie, to nie było żadnej odpowiedzi. Nie było żadnej odpowiedzi przez pewien czas. Natomiast co się stało, proszę państwa? Oczywiście wyszła kwestia, że pierwszy pacjent zerowy koronawirusa jest właśnie w Zielonej Górze, w województwie lubuskim. Oczywiście było gdzieś tam tak zwane to napięcie, ale po prostu w tym momencie co się okazało, że ja powiem to tak, mogę zinterpretować na swój sposób, że starania zarządu województwa lubuskiego, pani marszałek i tutaj rozmowy z wicewojewodą Perczakiem przyniosły skutek, dlatego że rzeczywiście, jak pan redaktor zauważył, na stronie województwa lubuskiego jest komunikat w tym momencie, że z Ministerstwa Zdrowia, że szpital właśnie kliniczny dostaje 2 miliony z puli 5 milionów, która jest przeznaczona
ale
na
że w nocy,
tak?
W nocy, wczoraj wieczorem właściwie, no przyjechał nie... sprzęt do szpitala.
Ale panie redaktorze,
tutaj... Ja tylko informuję o faktach.
Dlatego nie stawiajmy sobie dwójek, jedynek, piątek, szóstek.
I Roman Jabłoński.
Podsumowując, szanowni państwo, bo to trzeba jakby oddzielić tą kwestię polityki od merytoryki. No, niestety zaczynamy wchodzić w meandry, bo początek rozmowy był bardzo merytoryczny i chyba w zgodzie, a wchodzimy w meandry polityki i rzeczywiście te emocje przy polityce się pojawiają. Ja chciałbym wierzyć w dobre intencje po obu stronach, ale w polityce ta wiara bardzo często jest później weryfikowana przez fakty. No niestety w polityce pojawiają się emocje i to po stronie polityków, ale także nas, obywateli, którzy później chodzą i wybierają. I ja tutaj apeluję o to, aby właśnie szukać takich rozwiązań i też konsensus jest przecież taki, że wicewojewoda, czyli można powiedzieć z ramienia wojewody, ktoś jednak przeprowadził te kwestie i tak jak kolega Radek mówił, no te wszystkie sprawy są w tej chwili procedowane. Dotarły pieniądze do szpitala, czyli no stan faktyczny jest taki, jakbyśmy oczekiwali i rzeczywiście przy tak trudnej sytuacji, kiedy mówimy o zdrowiu, a możliwie i zagrożeniu życia każdego z nas, powinniśmy zachować zimną krew i posługiwać się merytoryką. Można by było też na przykład przytaczać słowa kandydatki na prezydenta z ramienia Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, która no, powiedziała, żeby państwo nie ukrywało przed obywatelami pewnych rzeczy. No to są wypowiedzi też, które prowokują do takich dyskusji. Ja nie będę wchodził, czy to była słuszna wypowiedź, już dzisiaj niesłuszna, żeby nie rozgrzewać tej atmosfery tutaj. Cieszy mnie to, że zarówno tutaj członkowie zarządu województwa, ale też po stronie drugiej są wyjaśnienia, że jednak te rzeczy zgodnie z procedurami się dzieją, a gdy jest sytuacja wyjątkowa, też mnie cieszy, że jednak gdzieś na niższym szczeblu, nawet mimo tych politycznych zwad publicznych, bo ci na szczycie, co stoją zazwyczaj, muszą to robić, no bo stoją w opozycji podczas kampanii,
Roman,
dogadują się.
Roman Jabłoński, dopiero rzucimy temat w drugiej części i to dopiero będzie.
Tak, ad vocem tutaj do wypowiedzi pana Wróblewskiego. Szanowni Państwo, o tym, że koronawirus w świecie, czyli tam w Azji głównie szalał, to wiedzieliśmy od wielu miesięcy i wiemy od wielu miesięcy. I chcę powiedzieć tylko tyle i aż tyle, że każdy szpital, który prowadzi, czy jest w rezerwie, ma oddziały zakaźne i potencjalnie będzie przyjmował pacjentów, którzy będą, byliby podejrzani, czy są chorzy na koronawirusa, będą musieli być przyjęci i każdy dyrektor szpitala i organ prowadzący powinni o tym wiedzieć i w jakimś sensie w tym podstawowym zakresie powinni być przygotowani. A te działania, które podjął wojewoda, jest uzupełnieniem braków, które tak naprawdę powodują sytuacji, kiedy tych pacjentów byłoby dużo więcej. No, trudno mówić tutaj o załamaniu lubuskiej służby zdrowia z powodu przebadania 11.
Panie, no.
No tak panowie to przedstawiacie,
no,
panie
marszałku.
No, że rzecznik prasowy dyrektora szpitala problem, mówi, że w zasadzie nie możemy działać.
Radosław Wróblewski, ja jedno zdanie.
Rzeczywiście, no też samorząd też czekają. Podjął tutaj i szpital był na te właśnie pierwsze przypadki przygotowany, bo wiemy, że kilkanaście osób jest tam diagnozowanych i to po pierwsze. I też samorząd województwa 500 000 zł przekazał między innymi właśnie na to, żeby zabezpieczyć możliwość prowadzenia kolejnych takich badań.
No
tak?
I o to
stawiamy, kropkę wiadomości, po wiadomościach wracamy. I wracamy po przerwie. Przypomnę, w studiu Roman Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość, Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska i Robert Hanacki, Porozumienie. Zmieniamy temat już, zostawiamy koronawirusa w spokoju, niech znika. Prezydent podpisał ustawę medialną przekazującą mediom publicznym rekompensatę w wysokości prawie 2 miliardów złotych. O swojej decyzji poinformował późnym wieczorem wczoraj na konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim oraz szefami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Mediów Narodowych. Jednocześnie Rada głosuje właściwie nad odwołaniem prezesa telewizji Jacka Kurskiego. Komentarz Robert Anacki.
No stało się i generalnie będzie pewnie burzliwa dyskusja. Ja powiem tylko tyle w kontekście onkologii. Jak będę słyszał nadal, że przesuwane są pieniądze, no to w takim wypadku możemy rozmawiać o 150 miliardach, które z OFE pofrunęły na łatanie dziur i decyzji obozu rządzącego z wcześniej. Proszę. No między innymi na telewizję wtedy propagandową i inne wydatki.
A nie pamięta pani ile?
No 150 miliardów razem.
Ale ile na telewizji? Ile
może
na
telewizji jest istotne? Tak, że
nie jest istotne. Ja powiem tylko tyle. To rzeczywiście Donald Tusk namawiał, żeby nie płacić abonamentu. Ja jestem osobiście za
prywatyzacją. Pan pamięta to sprzed 15 lat.
Ale proszę poczekać. Ja jestem za tym, żeby sprywatyzować w ogóle telewizję polską i media narodowe. To jest moje stanowisko. Ono jest różne od obozu rządzącego. Ja to narrowałem od lat. I nie będę zmieniał tej stanowiska. Powodu podawałem bardzo szeroko też w mediach. Można sobie poczytać w internecie. Niemniej jednak mamy demokrację. Panowie są szczególnie tutaj demokratami, zawsze to głosiliście, więc demokratyczny, wybrany rząd decyduje o przesunięciu wewnątrz budżetu. I dlaczego jest taki problem i ta dyskusja w ogóle?
To są obligacje,
ale nie, bo mamy sytuację, w której budżet państwa jest po prostu jednym wielkim workiem, w którym przesuwamy i zapisujemy w różne rubryczki różne informacje. I nikt nie patrzy na to, że na budżet na przykład nie głosowali z Koalicji Obywatelskiej czy z innych klubów, również z Lewicy, nie poparli budżetu państwa wszyscy posłowie, a tam było zapisane dodatkowe 10 miliardów na onkologię. Czyli rozumiem, że macie pretensje o 2 miliardy, ale wy wyrwaliście tym ludziom, czy chcieliście wyrwać...
11 miliardów.
Czy 11, no ponad 10 miliardów. I to taką narrację możemy prowadzić. Ja apelowałem przed chwilą przy koronawirusie, żebyśmy zachowali zdrowy rozsądek. Ja wiem, że jest kampania i łatwo na tym budować narrację, ale wy po prostu polaryzujecie społeczeństwo, które zaczyna sobie skakać do gardła. A to jest niemerytoryczne. To jest niemerytoryczne, bo ja wiem, co tu się będzie działo, bo w kuluarach, panie prezydencie, w kuluarach rozmawialiśmy, co tu się się będzie działo.
Radosław,
proszę teraz nie ściemniać tutaj słuchaczy. Bo będzie się działo. Nic się wielkiego nie stało. Pieniądze w budżecie zostały przesunięte. Taka jest decyzja po prostu.
Zostały.
Znaczy, nie, bo to są w ogóle obligacje skarbu
tak, wyemitowane, nowe i
to są w związku z tym, bardzo ciężkie rzeczy. Pan mówi nieprawdę, nic w budżecie nie było przesuwane. No po pierwsze, są wyemitowane dodatkowe.
No jest to zapis budżetowy, czyli wpływ przewidywany.
Słuchacze nas nie rozumieją. Ten wyciszyłby się, dla pana będzie tylko lepiej. Bo pan się dowie wielu rzeczy, a jak pan się nie dowie, to pan będzie powtarzał rzeczy, które są na
pan prowokuje, panie prezydencie.
Prowokuje mnie pan prezydent. Od tego jest ten problem, ale
się denerwuje.
Uśmiecha się prezydent, ja też.
Bo jestem dobrym człowiekiem.
A to wszyscy wiemy.
W przeciwieństwie do przedstawicieli różnych opcji. Środki finansowe pójdą z wyemitowania dodatkowych obligacji na sumę blisko 2 miliardy złotych, które zwiększą dług państwowy, dług naszego kraju, który będzie trzeba po prostu spłacić, a nie z żadnego tam budżetu. Budżet to będzie musiał pewnie poręczyć.
Budżet
i tak
to
dalej.
Wpływy i
to
jest... wydatki zapisane na
papierze. Uwaga pana, niech pan się już nie pogrąża. Za chwilę będziemy...
No ale to może pan to powtarzać, jak naprawdę jak mantrę.
Okej, Tadeusz Jędrzejczak. Start.
Tak by sprawa pierwsza. Sprawa tego, no oczywiście wszyscy wiedzieli, że prezydent Duda podpisze tę ustawę, bo nie miał innego wyjścia, bo nie jest samodzielnym bytem politycznym i to wiemy już od 5 lat i podpisał lepsze rzeczy i robił lepsze rzeczy i popierał łamanie konstytucji i nikomu to nie przeszkadzało na polecenie prezesa Kaczyńskiego, bo tak to dzisiaj wygląda. Także tutaj ja wcale nie jestem tym zdziwiony. W związku z tym oczekujemy teraz wytrysku kolejnych wspaniałych programów publicystycznych w telewizji i w radio, które doprowadzą prezydenta Dudę do przegranych wyborów. Mam na to wielką nadzieję.
Panie marszałku,
i po to było to robione.
A wie pan, że publicystyka mniej więcej w mediach publicznych to jest 10%, a 90% to są przeróżne rzeczy. Od teatru, telewizji, po też lokalne rozgłośnie radiowe, lokalne stacje telewizyjne. No za chwilę będzie pan...
Panie redaktorze, na przykład będziemy mieli w otwartej antenie na przykład sport, który na pewno pan Jędrzejczak przy piwku zimnym sobie chętnie będzie oglądał. Na
otwartej
antenie nie
płacąc dodatkowo,
więc
to też dotyczy
mojego radia. Redaktorze, ja mam do pana taką prośbę. No niech pan, jest pan mądrym człowiekiem, doświadczonym dziennikarzem. Niech pan ludziom nie opowiada. Ja panu powiem tak, to pan tak opowiada mniej więcej o tej słynnej obniżce cen wagonów kolejowych czy parowozów.
Ja rozumiem.
Jeżeli radio nadaje 24 godziny i pan wlicza w to, kiedy społeczeństwo siedzi i słucha radia godzinę od godziny 10 wieczorem do godziny 7 rano, to oświadczam pana, że pan ich nie słucha, bo prawie wszyscy śpią. Sprawa druga. W związku z tym w ciągu tych godzin największej słuchalności i oglądalności telewizji, publicystyki politycznej jest najwięcej. I u was, w radiu publicznym, i w telewizji publicznej.
A ja panu powiem.
Skończyć. I ja rozumiem. Macie władzę, dajecie pieniądze po to, żeby telewizja i radio słyszyły wami. Tylko panu powiem, gdzie są dwa kłamstwa. Pierwsze. Zadłuża to Skarb Państwa i nasze finanse na kolejne 2 miliardy złotych. I drugie kłamstwo jest takie, o tym słynnym ornamencie. Po pierwsze, rządzi PiS od 5 lat i trzeba było wprowadzić ustawę i sposób kontroli i weryfikacji tego abonamentu. A najczęściej pokazywaną informacją w TVP3 było to, że nie będzie podwyżek abonamentu. To była najważniejsza informacja, by pan to sprawdził, bo najczęściej podawana. W związku z tym nic nie zrobiono, żeby abonament był ściągany. To jest sprawa pierwsza.
Sprawa trzecia
i ostatnia, związana z tą sytuacją. Ja jestem tylko ciekaw, w jaki sposób w spółce prawa handlowego w roku 2020, w maju czy w kwietniu, uzupełni się braki z tytułu niepłaconego abonamentu przez ostatnie kilkanaście lat, co jest winą Tuska. No przecież takie rzeczy można opowiadać tylko ludziom,
którzy ale a propos tego, co pan mówił publicystycznie,
ale
to
poza tym
powiem,
ja jestem
że...
za. Sądzę, że 2 miliardy dla tak dyspozycyjnej telewizji publicznej, jakiej nigdy jeszcze w historii nie było, to jest mało.
Ale
proponuję dołożyć 4 miliardy.
Jak rządziło SED, też była dyspozycyjna. Tak?
Panie redaktorze, ja poproszę o
jedno zdanie. Było
odnoszenie się do mnie kilkukrotnie. Chciałbym tylko po pierwsze wyjaśnić tutaj radiosłuchaczom, że jeżeli już usłyszeliście państwo, że mam się nie odzywać, no to może wyjaśnię panu Jędrzejczakowi, że budżet państwa składa się z wpływów i wydatków. I jako wpływy wpisujemy również emitowanie obligacji. Więc jeżeli mówimy o budżecie państwa i przesunięciach, no to właśnie o potencjalnych wpływach. A to jest i tak papier,
A budżet, jak się wykona, no to pan prezydent najlepiej wie. To po pierwsze. A po drugie, jeżeli mówimy o wydatkach, no to proszę tutaj nie opowiadać demagogii znowu, że to będą wydatki na różnego rodzaju programy, których i tak nikt nie ogląda po nocach i tak dalej.
Nie mówię.
Ale mówił pan, że tylko publicystykę się ogląda.
Problem, tak,
ale pan nie rozumie mediów, bo struktura jest taka, panie redaktorze, jedno zdanie. Struktura jest taka, że ta publicystyka, która w najbardziej oglądanym albo na przykład najbardziej słuchanym paśmie leci, ma najwięcej reklam, więc byłaby się w stanie utrzymać sama. Ale na przykład sport, który trzeba... Tak, publicystyka, czy na przykład kwestie
polityczne... A nie jest przerywana reklamami, tak to jest.
Nie,
Między
tymi blokami są najbardziej płatne reklamy akurat
w publicystyce.
Panie marszałku.
Dziękuję bardzo. A nie skokam narciarskich.
Nie, ludzie nas już nie rozumieją. Dobra, teraz chciałem ja zabrać głos, a
bardzo, bo naprawdę
Radosław
to przerywanie
i
tak nie daje.
Roman Jabłoński. A ja chciałem tylko, zastanawiam się, jak to jest na Zachodzie, gdzie jest telewizja publiczna, nie trzeba jej prywatyzować i w liczbach bezwzględnych, które dostaje ze skarbu państwa Francji czy Niemcy, idą w ogromne sumy, dziesiątki miliardów
Niemców czy Francuzów, w momencie, się to podoba, tą Unię Europejską.
Ale wie pan, bo dlaczego taka dyskusja się zrobiła? No po pierwsze, bo jest kampania prezydencka. Właśnie, i gdyby nie to...
I bardzo łatwo uderzyć.
Oczywiście, ale dlaczego tak jest? Bo my w Polsce nie potrafimy umówić się do spraw zasadniczych, uzgodnić, że jak jest konstytucja, to jej prezydent nie łamie. U nas tak jest, że składa ślubowanie, potem ją łamie, łącznie z rządem. Podam panu przykład mediów publicznych. Powinniśmy się umówić, jakie misja jest, co to jest misja mediów publicznych i media publiczne powinny tę misję realizować. A u nas tak nie jest. I dlatego
mamy demokrację. No, ale większość wybrała, a większość podjęła. Jest pan demokratą czy nie? To będzie popiera pan demokrację?
To nie jest program.
Demokracja to nie ma.
Ale skończę tylko...
Ostatnie zdanie,
i powinno być tak, że powinniśmy albo się zdecydować, że jest abonament i płacimy tam, bo nam wszyscy jest system poprzez płatność za energię elektryczną, w jakikolwiek
inny sposób wszyscy płacą,
ale tego nie zrobiono przez 5 lat i tam się obija Tuska w sposób absurdalny.
Tego też nie zrobiono przez...
I sprawa wcześniej. Druga, albo się umówi, że finansujemy tak jak partie polityczne z budżetu państwa, ma nad tym pełną kontrolę, na co pieniądze idą parlament. I wtedy jest święty spokój. No.
Radosław Wróblewski.
No, jeżeli pan redaktor przywołuje telewizję czy media publiczne w krajach zachodnich, to myślę, że warto było sobie też poglądać chociażby właśnie takie media publiczne, co one serwują i jak media publiczne w Polsce, jaką publicystykę, jakie przekazy polityczne serwują w tym momencie. To jest pierwsza rzecz. My mediów publicznych jako tako właśnie od czasów właśnie prezesa Kurskiego nie mamy. To są media typowo partyjne, często propagandowe. I panie redaktorze, ja z panem się zgadzam. Już tu nie mówiliśmy kiedyś też z panem redaktorem właśnie na antenie Radia Gorzów też. Tu nie chodzi o to, że w tym momencie ktoś się sprzeciwia, bo teatr i tak dalej. Panie redaktorze, tak samo na antenie Radia Zachód. Jestem w Radzie Programowej Radia Zachód. I też na przykład widzimy i rozmawiamy i mówimy też, że za mało jest tego dobrego radia właśnie publicznego, chociażby reportażu, tak? Ale właśnie jest mnóstwo takich różnego rodzaju.
Wnioski, jako członek Rady.
No składamy, ale jesteśmy... No to
wiecie, Kaczyński kazał dać Kurskiego 50, żeby nie ma.
No w tym momencie, nie jest nie jesteś słyszalny, ale kwestia, ale dokończę,
konkretnie,
tak?
Konkretnie
właśnie mówię. To jest to, że na te rzeczy, które powinny być misją publiczną, nie będzie pieniędzy. Niech pan nie ma złudzeń. Natomiast na różnego rodzaju właśnie tak zwaną publicystykę, chociażby pani Magdalena Ogórek i tym podobnych pseudodziennikarzy, będzie. Natomiast powiem tak. Pan prezydent oczywiście...
Nie przerwam.
Natomiast pan prezydent, tutaj odstawiono niezłą szopkę. Przez kilkadziesiąt dni trzymano opinię publiczną w niepewności, jak zachowa się prezydent. Nagle mamy kabaret. Tutaj nagle czterech członków Rady Mediów Narodowych nagle olśniło, że trzeba prezesa Kurskiego zwolnić, prawda? No to już w ogóle są śmieszne rzeczy. No to zaraz, no o co tu chodzi? A prawda jest taka, że prezes Kurski ma być w tym momencie tylko i wyłącznie przykrywką dla samego faktu, że wzmocniono telewizję publiczną pieniędzmi publicznymi, pieniędzmi tak naprawdę obywateli i wzmocniono to bardzo dużą kwotą. Oczywiście jest rok wyborczy, ale przypomnę, że dwa lata temu, rok temu, mniejsze pieniądze też w taki sposób przeznaczano.
A ja panu przypomnę, czytał pan program Platformy z czerwca 2019 roku i pomysł na media? No to ja panu przypomnę.
No, proszę bardzo.
Twórcy projektu chcą zlikwidować abonament. Uważają, że obecnie jego pobieranie jest i tak nieefektywne. Proponują, żeby pieniądze na media publiczne pochodziły z dotacji budżetowej w wysokości od miliarda do dwóch miliardów.
Dobrze, a
to jest wasz pomysł.
Dobrze, ale to jest kwestia coś to za samo. Coś, tak? No, nie to samo, to, nie to samo, bo to jest kwestia...
Inaczej byście powoływali rady.
Jest kwestia,
okay.
Jest kwestia.
To tam było
jest
trochę
kwestia,
inaczej, ale jest, też zależne od
proszę,
Warszawy.
Panie redaktorze, możemy zrobić sobie taki screening i zobaczyć, jak wyglądała publicystyka kiedyś, jak wygląda publicystyka też dzisiaj. Słynne, panie redaktorze, słynne paski, które pojawiają się w różnego rodzaju programach informacyjnych i tak
tylko
dalej.
Tylko to nie pytanie do Sasima, bo Sasim jest gorzowa.
Ja wiem, panie redaktorze, ale ja panu zadaję pytania takie, wie pan, na które pan zna odpowiedź i ja znam odpowiedź i ludzie też znają odpowiedź.
Roman Jabłoński.
Abonament, który był przynależny telewizji publicznej i spowodował właśnie ten wyłom i brak finansowania telewizji publicznej. I tutaj możemy zaklinać rzeczywistość, ale tak naprawdę przypominam i dziękuję panu redaktorowi, bo tak naprawdę był to pomysł Donalda Tuska, który wręcz publicznie zachęcał do niepłacenia abonamentu. W telewizji publicznej to wyrównanie strat się jak najbardziej należy i wydaje mi się, że to, co zrobił pan prezydent, podpisując ustawy, jest jak najbardziej słuszne i zaklinanie rzeczywistości, że prowadził jakąś grę, że w ostatnim dniu to podpisał, no tak naprawdę nie ma to żadnego, nie ma to żadnego znaczenia, po prostu jest termin na podpisanie i konstytucyjny termin i pan prezydent ma prawo, oczywiście, że ma prawo się wahać, ma prawo konsultować te tematy.
Ja bym
tutaj nie robił z tego jakiejś wielkiej sytuacji i wielkiego problemu. Jeżeli chodzi o...
odwołanie prezesa Kurskiego.
Jeżeli chodzi o w ogóle misję telewizji publicznej. No oczywiście jest prawdą, że pewne programy i pewne zlecone zadania czy filmy czy inne umowy podpisane na przykład na transmisję meczów sportowych były podpisane wcześniej i trudno realizować właśnie tą misję i edukacyjną i każdą inną, kiedy zabraknie w telewizji publicznej pieniędzy. W związku z tym pewna ciągłość działań jest jak najbardziej potrzebna, wskazana i nie widzę tutaj żadnego, że tak powiem, działania politycznego i nie łączyłbym też to z kampanią prezydencką, bo telewizja publiczna, panowie mówią, że działa na rzecz tylko i wyłącznie prezydenta Dudy. Przecież we wszystkich i wiadomościach i informacjach z telewizji publicznej pokazywana jest kampania wyborcza wszystkich kandydatów. Oni też na tym korzystają.
Obiektywnie.
Dobrze, panowie, zmieniamy temat. Zostało nam 10 minut.
Jedno zdanie tylko. Ale jedno prezes zdanie. Kaczyński powiedział tak. Jeżeli ktoś nie potrafi prowadzić działania gospodarczego w danych warunkach, to znaczy się nie nadaje. To ja rozumiem, dotyczyło to prezesa Kurskiego.
No i ma pan tutaj teraz próbę odwołania. No. Widzi pan, panie prezydencie, jak dobrze się dzieje. Słuchają prezesa Kaczyńskiego.
Po pięciu latach doszli do wniosku, że jest B.
Dobrze. Marszałek województwa Elżbieta Polak spotkała się z prezydentem Gorzowa 4 marca w sprawie aktualizacji strategii rozwoju województwa lubuskiego do 2030 roku. Poruszono tematy ważne dla północy regionu i konkretnie Gorzowa. Czy ta spalarnia słynna znajdzie się w strategii, panie marszałku?
Ja bym proponował, po pierwsze nie byłem na tym spotkaniu, a żałuję, dlatego że planowaliśmy z panią marszałek, że będę w tym uczestniczył, ale miałem inne zadania i w związku z tym nie zdążyłem spotkać się, bo nie był tylko prezydent, ale jego zastępcy również.
No
więc nie wiem, więc po pierwsze, pierwsze sprostowanie. Nie ma żadnej naprawy czy poprawy strategii, bo ona jest nieuchwalona. Więc po pierwsze jesteśmy w trakcie...
Ja przepraszam, jest to jest tekst ze strony Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego.
To trzeba mi to dać, ja to sprostuję, bo
więc
to jest nieprawda.
To trzeba sprostować. Ja też się zastanawiałem, czy to jest aktualizacja, czy nowa.
To zawsze może pan do Jędrzejczaka zadzwonić, przyjemność się pana odpowiem.
Nie, rozumiem, że macie duże służby prasowe,
proszę
które...
pana, rozbudowanie nie gorzej niż telewizja publiczna.
No właśnie o to chodzi, no a tutaj taki błąd.
Nieefektywność, jak pan widzi, jest słaba, w związku z tym będą potrzebne wstrząsy. Ale wracając, tutaj ja mówię o tym poważnie, ale wracając do tego, tak, bo była się rozmowa pana prezydenta Wójcickiego z panią marszałek z udziałem dyrektorów departamentów. Nie znam szczegółów, co tam było przedmiotem rozmów, ale my jesteśmy generalnie za wszystkimi propozycjami, które zgorzowa, czy tam z tego słynnych już listów, bo to i senator pisał, i burmistrzowie, i w ogóle wszyscy, no, najciekawsze.
Walczą o swoje, no trudno się
dziwić. Nie, no, nie bardzo wiem, o co walczą, ale panu powiem tak. Chcielibyśmy o tym porozmawiać, co proponuje Północ 20, to proszę zrobić audycję, z chęcią przyjdę i powiem, jakie są wątpliwości.
Okay.
I sprawa druga, jeśli chodzi o spalarnię, proszę bardzo, jeżeli Gorzów chce budować spalarnię, to myśmy wpisali do strategii budowę spalarni na północy województwa w Gorzowie. Czy to jest szczęście i czy ona powstanie, tego nie wiem. Tak jak ten słynny port multimodalny, bo się nie możemy dowiedzieć, po co ma być budowany.
A po co ma być na południu?
Ale port multimodalny?
Ale pytanie, panie
redaktorze. Tego nie,
no,
wiem.
Nie, no przepraszam.
Ale Zielona Góra jest miastem, w którym rzeka jest oddalona od ratusza.
Nie. Ale sądzę, w strategii rozwoju województwa jest port multimodalny. No jest wpisany.
Są trzy lokalizacje.
Ja wiem, że Kostrzyn jeszcze i tak dalej.
Nie,
ja
nie. Świebodzin, Międzyrzecz. No, ale gdzieś też taki węzeł multimodalny.
Można to
nie
port,
nie port, węzeł.
Nie, panowie, no spokojnie. Nie wprowadzajcie ludzi w błąd. W planie przestrzennym rozwoju województwa, jak i w tym projekcie strategii wpisujemy, że najlepszym miejscem na przeładunkowy duży obiekt, który powinien powstać, no to jest skrzyżowanie S3, A2 koło Świebodzina, niedaleko Babimostu, bo to rzeczywiście jest idealne miejsce, niedaleko granicy i tak dalej. Jest tutaj propozycja przedstawicieli północnej części województwa o budowie na kanale Ulgi albo na terenie Natura 2000, obiektu miał 40 tysięcy metrów.
No, ja widziałem dalej plany.
To czytałem wszystko, co to w ogóle się tam, ale nawet nie wiadomo, kto ma to budować wszystko po to, żeby mieć potem 19 milionów obrotu, zainwestować 6 miliardów. No ale jakby inna sprawa. I sprawa druga, wskazujemy to i uważamy, że jeżeli na południu gdzieś tam na Odrze byłaby taka oferta, to też jesteśmy za tym, bo my stwarzamy możliwości, a to nie znaczy, że będziemy to budowali, bo tego robić nie będziemy.
Tego nie wybuduje samorząd.
No to ja nie wiem, kto wybuduje, skoro to jest najważniejsze, żeby pociągiem elektrycznym wozić towar, który będzie potem przeładowywany na barki w Gorzowie, barkami wieziony na alternatywę dla ścianów, nie wywożony w świat, wie pan. No to powstaje pytanie, a w który świat i którym mostem i na jaką drogę i na jaką rzekę, wie pan, no bo... Mam takie
wrażenie. A czytał pan naprawdę te dokumenty,
wszystko
które...
czytałem, nie, redaktorze, przygotowano? Mam nawet w torbie u siebie, ja... tutaj w samochodzie. Ja panu powiem tak, w Gorzowie nigdy nie brakowało bajkopisarzy, ale jeszcze brakowało tych, żeby się na tym...
Ale wie pan, w Zielonej Górze pomyślano o różnych rzeczach i one powstają.
Ale wie pan, ale tam ich nie wpadł na pomysł, ażeby wydać 16 miliardów złotych na pogłębienie Odry, poszerzenie Odry, a następnie nie wpadł na pomysł, że wtedy ze Szczecina, bo jest tylko 180 km, będą towary z portów przyjeżdżały
a
tutaj do Gorzowa, żeby
rzeki,
poleżeć tutaj u nas w Gorzowie po to, bo w Szczecinie nie będzie miejsca i potem z powrotem barką będziemy je wozili z powrotem.
Cały czas nie wiem, dlaczego opłaca się port multimodalny na południu, a na północy
ale
nie.
Ale nie wiemy, że się opłaca. My opłaca się nie
port, węzeł.
My wpisujemy
węzeł, port, wszystko jedno.
Ale nikt nie pisze, że się opłaca, bo nigdzie na południu żadna koncepcja żadnego portu nie powstała.
A w Gorzowie
powstała.
Panie redaktorze, opłaca się pewnie z perspektywy takiej, że jak ktoś zainwestuje, to ktoś będzie to wykonywał i ten ktoś, kto to w polityce...
Ale kto zainwestuje tak, właśnie?
No właśnie, no już to nieistotne, to są podatników pieniądze zawsze. Czy to będzie rząd polski, czy to będzie urząd marszałkowski, czy to z
Unii... Ale nikt nie jest przeciwko, no tylko
ale,
że to miało
ręce. Panie prezydencie, ja właśnie...
To zgoda.
W dużej mierze zgadzam się z tą narracją, tylko pan prezydent zawsze ma taki sposób narracji trochę ironizujący i powodujący, żeby ta dyskusja...
Ale gwarantuję panu, że są też poważne.
Ale nie, ja właśnie mówię, ale to są rzeczy poważne, a na koniec pan prezydent wskazuje na to, że...
Dwa zdania, proszę, bo już...
No naprawdę nie jest to rozsądne, ja o tym mówiłem.
Dlaczego?
No, dlatego, że...
Senator za, radni za,
burmistrzowie
no
za, znowuż prezydent ironizuje.
No wszyscy za i pan jeden, no,
Robert, ja... I Robert Anacki, ja, który teraz komentuje.
Ja chciałbym tylko jednym zdaniem, a propos tej całej strategii, żebyśmy właśnie wyłączyli tą dyskusję, panie redaktorze, z takich elementów jak ten, bo jest dużo więcej ważniejszych do zrealizowania. I rzeczywiście jest ta polaryzacja, ale pani marszałek jest z południa, o tym mówiłem wielokrotnie i
ale
tak będzie.
Piszemy
taka jest polityka. No i dobrze.
Ale
i...
powiem jeszcze jedno, że pani się
i uczciwie, no, bo odsunęliśmy od tej dyskusji tak, ważne elementy, ważne elementy tej strategii i ważne punkty, o których na przykład kolega Radek w poprzedniej audycji na przykład mówił i ja trzymam za kolegów z Platformy, no bo są obozem rządzącym razem z panem prezydentem, żeby to zrealizowali. Ja tylko mogę być cenzorem tego, więc panie doktorze, z mojej perspektywy jak najwięcej w Gorzowie inwestycji, to jednak będą inwestycje realizowane przy naszym mieście.
Jedno zdanie.
No, ja, bym, jedno, w sensie... ja bym chciał rzeczywiście potraktować ten temat bardzo poważnie i podoba mi się, że jednak samorządowcy spotkali się na północy i zaproponowali tych 18 projektów, które powinny być realizowane. I nie mówimy tutaj o jakichś, no powiedzmy, bliżej nieokreślonych portach, ale podstawowe elementy, które Gorzowowi są niezbędne i północnej części województwa, czyli północna obwodnica Gorzowa, zjazd południowy z drogi S3, gdzie to jest skandaliczna sytuacja, kiedy z drogi szybkiego ruchu nie ma zjazdu do miasta wojewódzkiego i w zasadzie no, trzeba kombinować, próbować włączyć się na ulicę Kasprzaka.
A czy zjazd jest, ale jest
niedokończony.
No, jest tak, praktycznie jest zakorkowany. Linia kolejowa 203. Dla nas istotnym jest modernizacja drogi krajowej numer 22, czyli swobodne dostanie się w kierunku północno-wschodnim i w stronę zachodnią. Te obwodnice takich miast jak Słubice, Kostrzyn, Międzyrzec czy Drezdenko, drogi wojewódzkie, które tak naprawdę nie są remontowane na bieżąco i trzeba byłoby tutaj na to też zwrócić uwagę i w miarę proporcjonalnie to podzielić. I to nie są żadne jakieś wyjątkowe żądania. Podoba mi się, że samorządowcy z północy się spotkali i jednym głosem będą od marszałka.
Ale co będą
Radosław Wróblewski.
Spotkali się i będą żądali realizacji tych projektów.
My się nie rozumiemy, panowie.
Jedno
zdanie. Jak się zabiera głos, trzeba wiedzieć. Obwodnica Kostrzyna jest w planie rządowym, jest podpisane porozumienie polsko-niemieckie o budowie mostu kołowego i realizowany jest most kolejowy, więc trzeba wiedzieć, a nie pisać bzdur. Sprawa druga. Zarówno Drezdenko do Biegniew, jak i Strzelce mają zapisane w planie rządowym.
Nie mówiłem o Drezdenku, nie mówiłem o Dobiegniewie, nie mówiłem o Strzelce. Mówiłem o
Drezdenku.
Tak, mówiłem o tych obwodnicach, które w części będą realizowane z pieniędzy samorządu.
Dobrze, to teraz Radosław Wróblewski i niestety musimy kończyć, ale będzie program na temat strategii.
To ja tutaj szczególnie państwu polecam, ponieważ wiemy, że odbyły się te konsultacje społeczne dotyczące strategii i są już wyniki tych konsultacji społecznych na internecie.
Tak, 38 miliardów.
W tym momencie, proszę państwa, te propozycje, o których tutaj mówiliśmy dla Gorzowa, poza jakimiś, te wszystkie kluczowe propozycje dla Gorzowa, tak jak pan marszałek Jędrzejczak tutaj mówi, one po prostu są wpisane. One są wpisane, że te rzeczy, które były stawiane...
Gorzów realizuje. No.
Tak, i one są wpisane. I także tutaj, tak jak pan redaktor, czy kolega Robert w tym momencie też tutaj pytał, co z tym dalej będzie. Mamy chociażby właśnie węzeł multimodalny, uwzględniono. Zjazd Kasprzaka do Gorzowa ze Strzy uwzględniono. I tyle. Po prostu to, o czym od wielu tygodni rozmawialiśmy, mamy to po konsultacjach uwzględnione. Teraz tylko i wyłącznie dopilnować tego, żeby to faktycznie znalazło się przy głosowaniu na sejmiku.
A my będziemy pilnować, żeby tego pilnować.
My to zapiszemy. No tylko ten, kto to wymyśla, ma to realizować.
Tak, bo to są drzwi otwarte, dlatego...
Bo to jest strategia, tak? Po co się jest ten dokument? Tak, bo jak strategia jest
rozumiem,
po nich, to po co
wiedzą, kto będzie
taka awantura?
Na te wszystkie obwodnice, na to wszystko.
Dziękuję bardzo za dyskusję, dziękuję za obecność w Radiu Gorzów. Roman Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo.
Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Przepraszam pana redaktora, że tak ruszyłem na pana, ale...
A nie, od tego jest ten program.
W XXI wieku, jak się mówi o zakupach samochodów,
sól dziennikarstwa, no o to chodzi. Ma być nudno.
Czasami lepsze samochody niż ja prywatnie.
A ja się nie obrażam.
A są
Radosław Wróblewski, Platforma.
Dziękuję, miłego weekendu życzę.
I Robert Hanacki, Porozumienie.
Dziękuję bardzo i miłego weekendu.
Życzymy państwu...
8 marca jutro. Tak. Wszystkiego najlepszego dla
wszystkim
naszych
paniom. Wszystkiego jak dobrego. Najlepsze życzenia.